kropką nad i w 40-letnim dojrzewaniu do beatyfikacji błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego było jej miejsce, świątynia opatrzności Bożej. W kategoriach czystej logiki nie dałoby się ani wskazać ciągłości w kolejnych etapach jego życia, ani do końca uzasadnić racjonalnie tego, o czym sam decydował, a tym bardziej uzasadnić tego, co go spotykało wbrew jego planom i intencjom. To dopiero dzisiaj odsłania subtelna, acz odporna na wszystkie przeciwności, współtworzona przez opatrzność samego zainteresowanego i innych, najczęściej nieświadomych swego udziału w ostatecznym skutku, nić wywodząca się z Bożej mądrości, prowadząca go od Zuzeli po niebo. Urodził się pod obrazem Maryi Jasnogórskiej. I to była pierwsza, chociaż prawdopodobnie całkiem nieuświadomiona, także przez jego rodziców, zapowiedź więzów z Włocławkiem, stolicą diecezji, wtedy kujawsko-kaliskiej, na terenie której do 1925 roku znajdowała się Jasna Góra. Można domniemywać, że na wybór Włocławskiego Seminarium Duchownego jako miejsca zrealizowania swojego pragnienia bycia księdzem w jakimś stopniu wpłynęła znajomość alumnów i księży z Andrzejewa i okolicy, którzy studiowali albo już ukończyli to seminarium. Można przypuszczać, że i do niego, a może i do jego ojca, organisty, docierało echo opinii, którą nieco później wypowiedział profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, iż diecezja włocławska to diecezja doctissima, najbardziej uczona, bo macie Ateneum, kronikę decyzjalną, a wasi uczeni kapłani stworzyli Uniwersytet Lubelski. Ale i tak nie przestaje zastanawiać, że ominięta została i Warszawa, i Płock, do niedawna stolica diecezji, w której się narodził i żył do XVI roku życia i pojechał do Włocławka. Był sierpień roku 1917. Nie wiadomo, czy już wiedział o trwających od maja objawieniach w Fatimie, w których Matka Boża wskazywała drogę do ratunku świata. Na pewno nie wiedział, że za 2 miesiące powstanie w Petersburgu ateistyczna machina sowieckiego bolszewizmu, z którą za 22 lata przyjdzie mu się zmierzyć. Wiedziała natomiast opatrzność, że chce go do wyzwań uobecnionych tego roku przygotować właśnie we Włocławku. Dokładniej w kościele i poprzez kościół włocławski. W najstarszym seminarium duchownym. Przygotować w nim do zawierzenia się Maryi na śmierć i życie. I do niemilitarnej, a duchowej obrony Polski przed sowieckim komunizmem, gdzie realną stawką była też śmierć. Od pierwszej chwili zachwycił się katedrą. W jej cieniu otrzymał lekcję poglądową 1918 i 1920 roku. Ale też pewnie jakoś do niego doszło, że z tegoż miasta, z domu zaledwie o 300 metrów od seminarium odległego, wywodzi się Julian Marchlewski, który w 1920 roku czekał na zajętej przez Armię Czerwoną plebanii w Wyszkowie, aby po zdobyciu Warszawy objąć urząd komisarza w bolszewickim rządzie okupacyjnym. Wiedział też, że właśnie w tym mieście, na 40 lat przed wprowadzeniem za pomocą bolszewickich bagnetów raju dyktatury proletariatu, księża włocławscy Mańkiewicz, Petrykowski, Osadnik, Wojsa, jak bodaj w żadnej innej diecezji, zajmowali się stowarzyszeniami robotników chrześcijańskich. Korzystał z mądrości ówczesnych profesorów włocławskiego seminarium, z ich bogatej wiedzy i duchowości, tych, którzy wkrótce stali się fundamentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zadbała też o baczność, aby od początku znaleźli się w tym samym czasie we Włocławku, choćby na krótko, ludzie, którzy pomogli mu odczytać ową nić wywodzącą się z Bożej mądrości. Ksiądz Antoni Bogdański, proroczo odczytujący wezwania, przed jakimi za 20 parę lat on stanie. Ksiądz Franciszek Korszyński, który powstrzyma go od pomysłu wstąpienia do zakonu paulińskiego. Ksiądz Włodzimierz Korniłowicz, który jako kapelan wojskowy był we Włocławku zaledwie kilka miesięcy, ale z czasem stał się dla Stefana Wyszyńskiego duchowym przewodnikiem. No i była Matka Boża, której kopię jasnogórskiego obrazu ówcześni włocławianie uroczyście sprowadzili do Fary w dziękczynieniu za zatrzymanie u bram miasta bolszewickiej nawały. Ta, która milczącą obecnością innego swojego wizerunku w bocznej kaplicy katedry włocławskiej wypełniała lukę po jego rodzicielce w dniu święceń kapłańskich 3 sierpnia 1924 roku. Tak zaczynała się droga dojrzewania duchowego do późniejszej przewodniej idei jego życia i posługi prymasowskiej, całkowitego zawierzenia Maryi. Chociaż wydawało się, że jest predysponowany raczej do czegoś innego, zainteresowanie sprawami społecznymi wyniesione z seminarium włocławskiego, rozwinięte i pogłębione przez studia i podróż naukową po Zachodzie, wyostrzona świadomość polityczna zagrożeń niesionych zarówno przez hitleryzm, jak i komunizm, zmysł redaktorski, dzięki któremu jego teksty i redagowane przezeń czasopisma niemal na bieżąco reagowały katolickim naświetleniem zagrożeń często niedostrzeganych przez polskie elity społeczne i polityczne. Wszystko to raczej wskazywało, że będzie intelektualistą, społecznikiem, a nie piewcą cnót maryjnych, a z czasem dumnym z całkowitego poddania się jej niewolnikiem. Może jednak było tak, że to z jego działalności, co było widoczne dla oczu, wyrastało właśnie z pnia służebności, jakiej uczył się od Maryi. To przecież tutaj, w tej katedrze i w przedwojennych świątyniach włocławskich głosił kazania o sprawiedliwości społecznej, wartości pracy, godności człowieka pracującego. To we włocławskich salach związkowych uczył robotników podstaw katolickiej nauki społecznej i moralnych kryteriów oceny ustrojów politycznych. Uczył tak skutecznie, że po wojnie dziękowali mu, iż niestety na własnej skórze odczuwają potwierdzenie prawdziwości tego, co im mówiło o komunizmie. To we włocławskim seminarium przygotowywał alumnów praktycznie do poznawania świata pracy i ewangelizowania tego środowiska. To tutaj, zanim dojrzeli do tego na Zachodzie, on, współtwórca i opiekun chrześcijańskich związków zawodowych, doprowadził na krótko przed wojną do zakupienia 40 hektarów gruntu w Michelinie dla zbudowania 100 domów osiedla robotniczego. Po wojnie od rządu i partii mieniącej się robotniczą nie udało się tego terenu odzyskać. To właśnie tutaj on, dzisiaj oskarżany o antysemityzm przez niedouczonych, chociaż utytułowanych antyklerykałów, na co dzień i zwyczajnie kontaktował się z żydowskimi przedsiębiorcami, a to mediując dla rozładowania nastrojów strajkowych, a to uzgadniając z nimi wolne od pracy dni w święta katolickie, czy zgodę na obecność w pomieszczeniach żydowskich, fabryk, krzyży czy wizerunków świętych. I to właśnie tutaj, we wrocławskim środowisku, na kilkadziesiąt lat przed beatyfikacją, dostrzeżono w nim kandydata na ołtarze. I to kto? W aktach Urzędu Bezpieczeństwa z 1950 roku znajduje się charakterystyka arcybiskupa Wyszyńskiego, sporządzona przez anonimowego człowieka, ale szczegółowo znającego życie, działalność i opinię o nim z przedwojennego okresu jego życia. Pisał tak. Jest on zarówno wspaniałym mówcą, jak i pisarzem. Występował przeciwko ustrojom totalnym, zarówno przeciwko hitleryzmowi, faszyzmowi włoskiemu, jak i komunizmowi. Dużo czasu poświęca modlitwie. Otoczenie, w którym się obraca, ma go za człowieka świętego. To też powszechnie się mówi, że jest on kandydatem na świętego. Najwcześniej na świętości, jak widać, poznają się jej przeciwnicy. I żeby była jasność, nie Włocławek uczynił go świętym, ale to on we Włocławku wyrastał na świętego. Więź z Włocławkiem, a i poczucie, czym Bóg go w tym mieście i diecezji obdarował, była tak silna, że przynajmniej dwukrotnie, zaraz po doktoracie i drugi raz po wojnie, nie podjął propozycji działalności naukowej na Kulu. W obydwu sytuacjach tłumaczył, iż czuje się zobowiązany do pracy w diecezji, która go wykształciła. I służył tej diecezji, podejmując posługę kapłańską w nawet najmniejszych jej parafiach. Na przykład w parafii Dąbrowa Wielka koło Sieradza we wrześniu 1931 roku poprowadził trzydniowe rekolekcje. W Nieszawie w 1933 roku, jak zapisano, wygłosił płomienne kazanie podczas uroczystości ku czci świętej Jadwigi. Kazanie na nabożeństwie majowym w Lubaniu. W ciążeniu koło Słupcy, wtedy należącym do diecezji włocławskiej, w lutym 1939 roku odprawił nabożeństwo żałobne po śmierci papieża Piusa XI. A przez niemal cały rok 1930-31 ksiądz dr Wyszyński był zwykłym wikariuszem w parafii Przedecz. Co przychodzący po nim wikariusz skomentował: widzisz, Stefciu, musiałeś zdobyć doktorat, objechać pół Europy, żeby tu być wikariuszem, a ja bez niczego tu jestem. Diecezja stworzyła mu warunki rozwoju, a on był jej wdzięczny i zobowiązany. Tak dalece, że kiedy zawisło nad nim, a może nawet bardziej aniżeli nad innymi, widmo nieuchronnego aresztowania nie chciał opuścić swojego środowiska. Uczynił to pod nakazem biskupa Michała Kozala, któremu taką konieczność podpowiedział ksiądz Korszyński. Prawie wszyscy ówcześni profesorowie seminarium i alumni trafili do obozów koncentracyjnych. Ten sam los spotkał rozsianych po diecezji jego kolegów, wyświęconych tym samym, co on, roku. Połowa z jego roku zginęła w obozach koncentracyjnych. To tylko dostrzegalna okiem wiary nić opatrzności przeprowadziła go przez horror wojny. Pół wieku później inny święty, Jan Paweł II, tu we Włocławku, ujął to tak. Bez tej hekatomby, jaką złożyło duchowieństwo diecezji włocławskiej, nie byłoby tego kapłana, któremu na imię Stefan Wyszyński. To są niezbadane drogi Boże, które wytycza Bóg ludziom Kościoła. On sam nosił w sobie do końca życia poczucie długu wdzięczności wobec diecezji włocławskiej, jej kapłanów. To też nic dziwnego nie było w tym, że powrócił do Włocławka jako jeden z pierwszych, którzy ocaleli z pożogi wojennej. On, który tuż przed wojną wyprosił u biskupa cofnięcie zamiaru mianowania go rektorem seminarium, teraz bez tytułów stał się quasi-rektorem tymczasowego seminarium w Lubrańcu, a jednocześnie robotnikiem odgruzowującym zniszczony gmach, kronikarzem, windykatorem zagrabionych przez Niemców zbiorów bibliotecznych, wikariuszem parafii Lubraniec, quasi-proboszczem parafii Kłobia i Zgłowiączka, wykładowcą wszystkich możliwych zajęć seminaryjnych, a w tak zwanym międzyczasie woźnicą dwukółki konnej, którą dojeżdżał z Lubrańca do Włocławka i z powrotem. Nominacja biskupia zamknęła okres włocławski. 16 lat po niej pisał: nieraz myślę, że gdyby biskup Radoński zechciał mnie mieć swoim pomocnikiem, to może zostałbym we Włocławku, do którego tak się przywiązałem. Ciągle uważam się za exul patria, wygnańca z ojczyzny. Długo nie wiedział o tym, że właśnie biskup Radoński przedstawi jego kandydaturę na biskupa, ale prymas kardynał Chląd uważał, że lepiej, aniżeli on będzie najpierw ordynariuszem lubelskim, a potem jego następcą. Jego prymasowskie serce obejmowało miłością całą Polskę. Diecezja włocławska otrzymywała to samo, co inne. Wydłużał przez negocjacje z władzami, które u swych podstawowych założeń miały likwidację Kościoła, czas względnego spokoju i odsuwania bezpośredniego starcia z nimi, uważając, że Polska i Kościół w niej zostały dramatycznie już wykrwawione przez wojennych najeźdźców. Ale też postawiony wraz z całym episkopatem pod murem, dekretami narzucającymi podporządkowanie się Kościoła władzy państwowej, oświadczył non possumus. Nie możemy zgodzić się na ten dyktat. Boga należy bardziej słuchać niż ludzi. Został uwięziony i odtąd stał się punktem odniesienia i skałą oparcia dla milczącej większości Polaków. To Polska, a wraz z nią i nasza diecezja, przez jego powrót z więzienia, tym razem na prośbę władz, uniknęły krwawych losów Węgier jesienią 1956 roku poprzez uspokojenie nastrojów antyradzieckich. Naród i państwo podniosły swój poziom moralny i poziom wrażliwości społecznej dzięki wielkiej nowennie przygotowującej Polskę do tysiąclecia chrztu, którą on opracował w więzieniu. U jej początków w 1957 roku, jakby w proroczym widzeniu, wypowiedział wtedy, zdawałoby się, nierealną wizję, że koniec komunizmu zacznie się w Polsce, kiedy ona się uchrześcijani. A pośrednio prymasowski plan nowenny przygotowany w więzieniu spowodował także podniesienie dostępności oświaty w całym kraju. Chcąc bowiem przykryć wymowę tysiąclecia chrztu Polski, władze, wróciwszy w dawne kolejne walki z Kościołem, wymyśliły akcję budowy 1000 szkół na tysiąclecie Polski. Tym razem nić opatrzności poprowadziła przewrotność władz w stronę spożytku społecznego. To również po tej nowennie i po nawiedzeniu przez kopię jasnogórskiego obrazu niemal całej Polski dojrzało młode pokolenie, które w sierpniu 80 roku upomniało się o poszanowanie praw Polaków. Wyprzedzając cały świat w dojrzałości politycznej, wystąpił z orędziem pojednania z Niemcami, nie w imię polityki, ani jak władze polskie następnych dekad za sprzedawanie obywateli polskich z dawnych terenów niemieckich, ale w imię chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Nie sposób objąć stopnia przemian cywilizacyjnych, społecznych, politycznych, zapoczątkowanych tym aktem przedmilenijnym wychowanka włocławskiego seminarium. Wielu katolików w Polsce i włocławian także nie rozumiało tego w 1965 roku, dziś oczywistego aktu. Nie dano mu pokojowej Nagrody Nobla, chociaż wkrótce otrzymał ją Niemiec, między innymi za gest oddania w Polsce hołdu zabitym przez Niemców Żydom. Kościół w Polsce z okresu jego prymasostwa nie z własnej woli, ale broniąc siebie i ojczyznę przed antyludzkimi i antychrześcijańskimi poczynaniami władz, stał się mimowolnie stroną w polityce wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Ale był przede wszystkim nauczycielem i stróżem życia duchowego, religijnego, chroniącego naród od wyjałowienia, jakiemu nie zdołało przeciw wtedy ani wschód, ani zachód. Chociaż Kościół nie miał możliwości zabierania głosu, to stanowił milczącą opozycję, której chcąc, nie chcąc, nie można było ignorować. To Kościół tamtego czasu zachowywał pamięć o wyrugowanych z kart podręczników historii białych, a właściwie krwawych plam z najnowszych dziejów ojczyzny, Cud nad Wisłą, 17 września 1939 roku, Katyń, Powstanie Warszawskie. I nawet jeśli formalnie nigdy publicznie do tego nie przyznawano się, to władze stawiały sobie pytanie, niestety częściej po, aniżeli przed swoimi karkołomnymi decyzjami. Co na to prymas Wyszyński? I albo prosili go dyskretnie o uspokajanie opinii publicznej, albo jeszcze dyskretniej o pomoc, jak wybrnąć z sytuacji. Tego bowiem zawsze mogli być pewni, że zawsze wesprze dobro ojczyzny, bez względu na barwę ideologii władz. I to właśnie w kościele prowadzonym przez prymasa dojrzewał do urzędu piotrowego Jan Paweł II. Prymasowski zakres władzy i odpowiedzialności dyktował mu podejmowanie decyzji dotyczących samej diecezji włocławskiej. Jednym z pierwszych aktów było przewidujące przygotowanie w 1950 roku następcy ówczesnego biskupa włocławskiego Karola Radońskiego, biskupa Antoniego Pawłowskiego, a potem przewodniczył obrzędom pogrzebowym obydwu tych biskupów. Osobiście także w tej katedrze udzielał święceń biskupich kolejnym biskupom sufraganom, Kazimierzowi Majdańskiemu, Janowi Zarembie, Czesławowi Lewandowskiemu, jako współkonsekrator w święceniach biskupich Franciszkowi Korszyńskiemu. Ostatnim jego aktem dotyczącym diecezji włocławskiej było wysłanie w dniu 17 kwietnia 1981 roku, czyli na 6 tygodni przed śmiercią, dokumentacji dotyczącej powołania drugiego biskupa pomocniczego we Włocławku. Wiemy, że w listopadzie tegoż roku, po śmierci już księdza prymasa, został w nim ksiądz Roman Andrzejewski. W sierpniu 60 roku w kościele orionistów z Duńskiej Woli udzielił święceń kapłańskich diakonom z tego zgromadzenia. Uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach modlitewnych swojej dawnej diecezji, w dniach maryjnych w 1962 roku, bodaj jedynym tego rodzaju wydarzeniu w Polsce, obchodach milenijnych w październiku 66 roku, koronacji obrazu Maryi w Licheniu w 67, fundując z tej okazji dzwon o imieniu Maryja z zastrzeżeniem, aby ujawniono to po jego śmierci. W koronacji obrazu Maryi w Kawnicach w 74 roku, diecezjalnym początku nawiedzenia kopii obrazu Jasnogórskiego w Zduńskiej Woli w dniach 15 i 16 grudnia 74 roku. I to, zdaje się, był jego ostatni pobyt na terenie naszej diecezji. Uczestniczył w wydarzeniach diecezjalnych złotym jubileuszu kapłaństwa wybitnego biblisty, profesora naszego seminarium księdza Infołata Kruszyńskiego w 1953 roku, w 1959 złotym jubileuszu umiłowanego przez siebie Ateneum Kapłańskiego, w pielgrzymkach księży Dachałowczyków do Kalisza, stuleciu urodzin księdza Blizińskiego w Liskowie w 1971 roku, w murowaniu kamienia węgielnego pod klasztor karmelitański w Niedźwiadach pod Kaliszem, w spotkaniach w Lądzie nad Wartą. Szczególną rangę miały spotkania z księżmi jego rocznika święceń w parafiach naszej diecezji, w których oni posługiwali. Były to pobyty zwykle dwudniowe w parafiach Staw Kaliski w latach 1952 i 61, Bronisław 1953, Piotrków Kujawski 1958, Krams 1959, Malanów 1960, Słupca 1963, Ciechocinek 1968. Na 40-lecie święceń w 64 spotkali się w Częstochowie, a dwukrotnie zaprosił swoich kolegów do Gniezna w 66 i 67 roku. Odwiedzał prywatnie biskupów włocławskich. Odwiedzał w Słupcy, w szpitalach łódzkich i warszawskich, w Ciechocińskim Domu Księży Emerytów, przybywającego tam swojego kolegę księdza Wojciecha Wolskiego i swojego dawnego profesora księdza Bolesława Kunkę. Jakiś czas potem brał udział w jego pogrzebie we Włocławku. Odwiedzał swojego wychowawcę z lat seminaryjnych księdza Apolinarego Leśniewskiego w Sieradzu w 59-60 roku. Nawiedzał katedrę wocławską oficjalnie incognito, prawie zawsze, jeśli trasa przyjazdu prowadziła przez Wocławek. Ostatni raz we wrześniu 74 roku z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich w niej otrzymanych. Trasa jego przejazdów z Warszawy do Gniezna i z powrotem niemal zawsze prowadziła przez teren diecezji. Zwykle zatrzymywał się na odpoczynek w lesie w Turach na terenie parafii Krzymu. Czasami przewidziane odwiedziny w parafiach na tej trasie przedłużały się, jak na przykład w Kolei w Kłodawie w 49 roku w drodze na ingres do Warszawy. Niekiedy zdarzały się sytuacje nieprzewidziane, jak w styczniu 63 roku, kiedy zaspy na drodze zmusiły do zatrzymania się w Kłodawie na 3 dni. Nawiedzał leżące przy trasie świątynie, kawnice, na innej trasie Zakrzewo, Kazimierz Biskupi, Bieniszew, Koło w 68 roku, gdzie uczestniczył w rozdaniu matur z katechizacji, a po koronacji w Kawnicach w 74 roku nawiedził budujący się kościół parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Koninie, którą to budowę wspierał finansowo i w ogóle żywo się nią interesował. Ilekroć zresztą przejeżdżał przez Konin, wracał pamięcią do wydarzenia niby przypadkowego, ale też z pieczęcią opatrzności, które uspokoiło jego rozterki co do przyjęcia nominacji biskupiej. Mając sprawy Kościoła i Ojczyzny na głowie, pamiętał o poszczególnych ludziach z Włocławka i diecezji, o ich sprawach i potrzebach. Dla doktora B. z Włocławka przywiózł z zagranicy aparat słuchowy. Na wieść o śmierci księdza Mariana Bruzdy, który faktycznie zastępował go w pracy w Świerczynie w 1945 roku, odprawił za niego mszę świętą. Tak się czasami składało, że przyjeżdżał do Włocławka w dramatycznych momentach, na przykład w dniu aresztowania przełożonej generalnej sióstr z Orlej, albo tuż po zniszczeniu krzyża przy wjeździe do Brześcia Kujawskiego przez tamtejszą młodzież komunistyczną. W tytułowej zapowiedzi jest druga strona, diecezja, a w niej Włocławek. Dumna z niego? Od 2001 roku stoi przed katedrą jego pomnik ufundowany przez diecezję. Uczczono go w Sieradzu, nadając szpitalowi jego imię, a przed szpitalem umieszczając jego popiersie. Chcemy ufać, że zgodnie z podjętą wtedy deklaracją nie dokonuje się w tym szpitalu zabijania dzieci nienarodzonych. Kilka szkół w diecezji obrało go sobie za patrona. A miasto, w którym narodził się do kapłaństwa? Dumne z tego? Miasto, w którym on zaczął życie kapłańskie, a wyświęcony przez niego warszawski kapłan zakończył swoje życie w włocławskich nurtach Wisły. Osoby z obydwu wydarzeń i same wydarzenia wpłynęły na bieg dziejów Polski. Czy Włocławek ma świadomość rangi tych osób i wydarzeń z nimi związanych? Czasami wygląda to raczej na miłość bez wzajemności. Już przed wojną starosta włocławski usilnie dążył, aby księdza Stefana Wyszyńskiego postawić przed sądem za kazania, w których pozwalał sobie na krytykę ówczesnych władz. Po wojnie Urząd Bezpieczeństwa we Włocławku szukał dowodów jego działalności antypaństwowej, a nawet próbowano znaleźć poszlaki jego współpracy z Niemcami, aby wytoczyć mu proces. W 1965 roku po orędziu pracownicy celulozy, koncentratów, kobiety z powiatu aleksandrowskiego anonimowo na łamach ówczesnej Gazety Kujawskiej odmawiali mu w ogóle prawa do zabierania publicznie głosu w sprawach ojczyzny. Kiedy w rok później przyjechał na uroczystości milenijne we Włocławku, to w mieście i w całym powiecie zarządzono cały szereg różnego rodzaju imprez i przymusowej obecności na nich, a nawet sprowadzono zespoły pierwszej ligi spoza Włocławka, Zawisze, Bydgoszcz i Zagłębie, Sosnowiec, aby tu w czasie godzin nabożeństw milenijnych rozegrały swój ligowy mecz. Prawdę mówiąc, tak zachowywała się wówczas władza i konformistyczna część rodaków, także w innych miastach w Polsce, w których on wtedy przebywał. Ale to, co tu, chyba było bardziej haniebne. Zdali natomiast egzamin uczciwi diecezjanie i włocławianie. Pomimo tego wszystkiego, wszystkie place wokół katedry na uroczystościach milenijnych były zapełnione. To było wtedy drugie pokolenie tych, których on bronił i uczył. Nigdy nie odnotowano w mediach jego obecności we Włocławku. Owszem, delegacja Solidarności była na jego pogrzebie, ale był to rok 1981. On znany na całym świecie, niekoronowany król Polski, jak napisano na szarfie wieńca pogrzebowego, nie został nigdy honorowym obywatelem Włocławka. Z oporami ze strony członków dawnej PZPR umieszczono tylko jego biogram w wydanej w 1991 roku książce Zasłużeni dla Włocławka. Paradoksalnie we Włocławku, chcąc ocieplić swój wizerunek, uczciła go władza stanu wojennego, która w 1982 roku część ulicy Toruńskiej nazwała jego imieniem. Uczcił go także włocławski oddział Civitas Christiana, wyrosłej na gruzach walczącego z nim Paksu, który od 2014 roku ten oddział zamawiał mszę świętą o jego beatyfikację w 20 dniu kolejnych miesięcy. Ale też obok jego umiłowanej katedry i obok jego pomnika w październiku ubiegłego roku przeszedł autoryzowany przez władzę tłum. Wnuki i prawnuki tych, którym otwierał oczy na godność człowieka. Tłum tych, których dziadkom i rodzicom uświadamiał, czym jest zbrodnia dzieciobójstwa. Tłum skandujący antykościelne i praaborcyjne hasła. A w dniach poprzedzających beatyfikację ogłoszono, że samorząd będzie dofinansowywał procedury in vitro. Kto jeszcze w Polsce, w tym mieście musi się pojawić? Co musi się stać? Jakiego wstrząsu ze zrządzeń opatrzności potrzeba, by Polska i to miasto poznało się, jeśli już nie na świętości, to przynajmniej na ludzkiej wielkości?